Dzisiaj rozważamy dalej życie Abrahama i tak jakoś wyszło, że chciałbym połączyć dwa rozdziały, bo myślę, że się łączą. Także przeczytajmy z pierwszej księgi Mojżeszowej, z księgi Rodzaju, rozdział 20 i 21. Pierwsza Mojżeszowa, 20 nie jest taki długi, 21 jest średni, ale myślę, że jest rzeczywiście wspólny temat tych dwóch rozdziałów i że warto je połączyć i rozważać wspólnie. 20 rozdział, 21 pierwszej księgi Mojżeszowej. Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przebywał w Gerar. I mawiał Abraham o swej żonie Sarze: ona jest moją siostrą. To też Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu: umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: panie, czy i ludzi sprawiedliwych chcesz zabić? Wszak on sam powiedział mi: ona jest moją siostrą. A ona też mówiła: on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. Wtedy rzekł mu Bóg we śnie: również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swojego. To też ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi. Wtedy Abimelech, wstawszy wcześnie rano, zwołał wszystkich dworzan swoich i opowiedział im to wszystko, a mężowie ci przestraszyli się bardzo. Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: cóżeś nam uczynił? I cóż ci zawiniłem, że ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech? Postąpiłeś ze mną, jak się nie godzi postępować. I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś? Abraham zaś odpowiedział: powiedziałem sobie, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony mojej. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej. Pomimo to została moją żoną. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej: tę przysługę będziesz mi wyświadczała. Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie: on jest bratem moim. Wtedy Abimelech wziął owce i bydło niewolników i niewolnice i dał Abrahamowi. Zwrócił mu też jego żonę Sarę. Następnie rzekł Abimelech: oto kraj mój jest przed tobą, mieszkaj tam, gdzie ci się podoba. To Sary zaś rzekł: oto daję bratu twemu 1000 srebrników. Niech to będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami w oczach tych wszystkich, którzy są z tobą, także wobec wszystkich jesteś uniewinniona. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego i niewolnice jego, także znowu mogły rodzić, gdyż Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał. Uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izaak. A gdy miał 8 dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Wtedy Sara rzekła: Bóg wystawił mnie na pośmiewisko. Każdy, kto usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. I rzekła: któż by był kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmić piersią dzieci, gdyż w starości jego urodziłam syna. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szyci z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jednakże i z syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim. Wstał więc Abraham wcześnie rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. A ona poszła i błąkała się po pustyni Berszeby. A gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. Potem odszedłszy, usiadła naprzeciw w odległości, jak Bóg doniesie, mówiąc: nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. I usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i rzekł do niej: cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca, ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a podszedłszy napełniła bukłak z wodą i dała chłopcu pić. I był Bóg z chłopcem. A gdy podrósł, zamieszkał na pustyni i był łucznikiem. Mieszkał on na pustyni Paran, a matka jego wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej. Mamy tak naprawdę... Aha, przepraszam, jeszcze do 22, słusznie tutaj. Jeszcze jeden fragment. W tym czasie rzekł Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska, do Abrahama tak: Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz. Przysięgnij mi więc tu teraz na Boga, że nie zdradzisz ani mnie, ani potomka mego, ani rodu mego. Takie dobrodziejstwo, jakie ja wyświadczyłem tobie, wyświadczysz mnie i ziemi, w której jesteś gościem. Wtedy Abraham odpowiedział: przysięgam. A gdy potem Abraham wypomniał Abimelechowi sprawę studni z wodą, którą gwałtem zajęli słudzy Abimelecha, Abimelech odpowiedział: nie wiem, kto to uczynił, ty bowiem nie powiadomiłeś mnie o tym, a ja również nie słyszałem o tym do dnia dzisiejszego. Wtedy Abraham wziął owce i woły i dał Abimelechowi i obaj zawarli przymierze. Abraham zaś odłączył 7 jagniąt z trzody osobno. Rzekł wtedy Abimelech do Abrahama: na cóż te 7 jagniąt, które odłączyłeś? A on odpowiedział: przyjmij tych 7 jagniąt z ręki mojej, aby mi były świadectwem, że ja wykopałem te studnie. Dlatego nazwano to miejsce Berszeba, ponieważ tam obaj złożyli przysięgę. Tak zawarli przymierze w Berszebie. Potem stał Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska, i wrócili do ziemi filistyńskiej. Abraham zaś zasadził tamaryszek w Berszebie i wzywał tam imienia Pana Boga wiekuistego. Potem Abraham przebywał w ziemi filistyńskiej przez długi czas jako gość. Mamy 4 historie. Pierwsza historia to jest rozdział 20, o którym zaraz opowiem. Potem mamy narodzenie Izaaka. Potem mamy wypędzenie Hagar i Ismaela. No i w końcu historia o przymierzu, jakie Abraham zawarł z Abimelechem. Jak to wszystko podsumować? Ja bym to wszystko podsumował w takiej myśli, która wydaje mi się pocieszająca, i chciałbym, żeby to pocieszenie było zastosowaniem, jakie wyciągniemy z dzisiejszego kazania, że Bóg spełnia swoje obietnice. Takim podsumowaniem tych wszystkich historii, które przeczytaliśmy, to jest, i one są różne, zaraz zobaczycie, że one są różne, nie wszystkie są bardzo sympatyczne wcale, ani wygodne czy przyjemne, ale podsumowaniem ich wszystkich jest w gruncie rzeczy zawsze pocieszająca myśl, że Bóg jest wierny swoim obietnicom i że w związku z tym możemy na Nim w swoim życiu się oprzeć. Chociaż, tak jak powiedziałem, nie zawsze ta wierność Boża jest dla nas wygodna, ale jest to pokrzepienie, jest to zachęta. Co się dzieje? Po pierwsze, w 20 rozdziale Abraham znowu kłamie i znowu naraża swoją żonę na hańbę. Jak widzimy, trochę mu to już w krew weszło. Wcześniej w Egipcie udawał, że jego żona jest jego siostrą, tak? No nie mówi całej prawdy, bo on tutaj się przyznał, przecież to prawda jest tak naprawdę. No jest, a że przy okazji ta żona, ta siostra jest moją żoną, no to jest taka okoliczność, o której przecież nie muszę zawsze wspominać, prawda? Swoją drogą jest to dosyć ciekawe, że tak teraz dopiero jak czytałem to drugi raz, czy trzeci, już nie pamiętam, to pierwszy raz sobie to uświadomiłem, że to nie jest ta sama Sara, która była w Egipcie. No dokładnie, jest dużo starsza. A ten Abimelech mimo wszystko na nią zwrócił uwagę, także to bardzo dobrze, myślę, o Sarze świadczy, że ona ciągle na nią uwagę zwracali. Ciągle była atrakcyjna, co jest taka też chyba pocieszająca myśl. Pamiętając, że ona miała lat, ona miała już ponad 80, tak? Także, a jeszcze ją chcieli za żonę wziąć. Także myślę, to jest taka bardzo zachęcająca myśl. Nie dla mnie, chociaż bardziej dla sióstr, podejrzewam. No jest. No, myślę, że jak najbardziej.
Mi się wydaje, że coś tam się nie zgadza.
No, nam się tak może wydawać, ale może mieli jakieś swoje sposoby na utrzymanie urody wtedy, o których my nie wiemy. Tak czy inaczej, problem z Abrahamem polega na tym, że on się przyzwyczaił do tego swojego sposobu. Jak popatrzymy na ten sposób, to widzimy, że on się jeszcze umówił z nią prawdopodobnie, kiedy wychodził w tą całą wędrówkę, że tak będzie robił. I mu ten zły zwyczaj mu po prostu wszedł w krew i on go cały czas stosuje. Co ciekawe, spotkałem takiego komentatora jednego biblijnego, który twierdzi, że tak naprawdę Abraham zrobił bardzo dobrze, dlatego że on chronił jak mógł swoją rodzinę, swój dobytek, a Bóg mu błogosławił, robiąc całą resztę. Także jest to dosyć ciekawe, że ktoś w taki sposób próbuje to interpretować, że po prostu, no co, jak wchodzimy do ludzi, którzy są, mogą nam zrobić cokolwiek chcą, to trzeba jakoś sobie radzić. Taka jest tam ta myśl. Natomiast powiem tak, gdy patrzę na reakcję Abimelecha, to się z tym nie zgadzam. Bo ten Abimelech nie był taki straszny. To był normalny człowiek. Rzeczywiście zupełnie przyzwoity. No może nie wiedział, ale pytanie brzmi, czy jak nie wiemy czegoś, to zawsze musimy zakładać zło. No nie. No nie, bo tak zakładając zło, to można wszelkie grzechy robić ze strachu. Można? Można. Z strachu można robić najgłupsze rzeczy i najgorsze rzeczy. I myślę sobie, że ten strach nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla takich działań, tak? Że ja się boję, dlatego kłamię. Ja się boję, dlatego podlizuję się szefowi. Ja się boję, dlatego, nie wiem, oszukuję, no bo muszę jakoś zarobić. Ja się boję, dlatego to i tamto i siamto. No to nie jest wyjaśnienie. To nie jest żadna, to jest wymówka tak naprawdę. Myślę, że żaden człowiek wierzący tak nie powinien patrzeć na to. A poza tym, zobaczcie, no 11 werset, on mówi, bał się, że nie ma bojaźni Bożej, ale jest, bo przychodzi Bóg w śnie do Abimelecha i on to traktuje bardzo poważnie. Na tyle poważnie, że się tłumaczy przed Bogiem. To nie jest człowiek, który po prostu lekceważy Boga. To jest w ogóle ciekawe. Jak popatrzymy na ludzi wokół nas, to czasami są ludzie całkowicie niewierzący, ale mogą mieć respekt przed Bogiem. Może tak być. To nie jest bojaźń na zasadzie takiej, jak my tu może tą bojaźń mamy, że chcemy Mu służyć, chcemy Go chwalić, chcemy wielbić Chrystusa. To nie jest coś takiego. Ale to jest po prostu taki szacunek przed Bogiem, bo On może być i może mi zrobić coś bardzo nieprzyjemnego. Myślę, że wielu ludzi niewierzących, nawet popatrzcie, wielu złodziei, wielu przestępców, oni też w gruncie rzeczy mają do Boga pewien respekt. Pewien respekt. I wcale nie są ludźmi, którzy uważają, że go nie ma. Także myślę sobie, że takie zakładanie zła jest czymś złym. Abraham zbyt łatwo godzi się na kłamstwo. Zbyt łatwo uważa, że to musi tak być. Wcale tak być nie musi. Myślę sobie, że właśnie może być w tym podobny do nas. Czy czasami nie oszukujemy na zapas, przewidując gorszy rozwój wypadków, niż tak naprawdę on może nastąpić? Nie wiem, czy pamiętacie taki wiersz Brzechwy, nie pamiętam, czy Jasiu, czy Stasiu, czy wyrzuciłeś list do skrzynki, jak prosiłam?
Grzesiu,
dziękuję. I co Grzesiu odpowiada? Wyrzuciłem, ciociu miła. Pamiętacie, jak jest kreatywny, opowiadając o tym, jak on ten list wyrzucił, że przechodził tata Halinki, autobus tam jechał, jakiś oficer był taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. A potem ciocia mu mówi, ale Grzesiu, przecież ja ci nie dałam żadnego listu do wrzucenia. I tak samo czasami może być z nami, że my po prostu udajemy, bo się boimy konsekwencji. To bardzo często chyba z dziećmi, właśnie na dzieciach najprościej widać, bo dzieci nas często oszukują na wszelki wypadek. Prawda? Umyłeś zęby? Tak. Potem się okazuje, no bo to nie chce mi się wstawać z łóżka, nie? Albo nie chce mi się przestać czytać. No jasne. I tak na wszelki wypadek poszukujemy, żeby nie stracić czegoś. Ale czy to nam nie zostaje później do dorosłości? Wchodzi w krew. Jemu też weszło w krew i nam też może w krew wejść. A więc nie naśladujmy Abrahama. Nie przewidujmy zła. Bo możemy, albo inaczej, przewiduj zło, jak tak lubisz, ale do granic grzechu. I nie usprawiedliwiać swoich oszustw przez to, że mogło się coś złego wydarzyć. Mogło, ale nie musiało. Wcale nie musi. Druga myśl, i ta myśl jest znacznie bardziej może pocieszająca, chociaż znacznie bardziej trudna do interpretacji, przynajmniej na pierwszy rzut oka, to jest taka, że Bóg znów ratuje Abrahama pomimo jego grzechu. Tak na taką naszą logikę ludzką, to Bóg powinien go tam ukarać, u tego Abimelecha, tak? Narozrabiał? Narozrabiał. Naraził swoją żonę na hańbę. Zlekceważył Boże zasady i według sprawiedliwości to powinno go spotkać tam coś złego. Ale widzimy, że go nie spotyka coś złego. Wręcz coś dokładnie przeciwnego się dzieje. Przychodzi Bóg i go z tej całej sytuacji, w którą sam się wpuścił, wplątał, Bóg go łaskawie ratuje. Przychodzi do Abimelecha w śnie, wyjaśniają sobie z Abimelechem te wszystkie kwestie. Później Abimelech jest przestraszony, przychodzi do niego, mówi, no słuchaj, co ty mi zrobiłeś? Dlaczego tak o mnie źle myślałeś? Ja nie chcę mieć z twojego powodu kłopotów z twoim Bogiem, który jest wielki i potężny. Ja mam do niego szacunek. I robi mu wyrzuty, i słusznie robi mu wyrzuty. Co ciekawe jeszcze, siódmy werset jest bardzo ciekawy. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo on jest prorokiem. Innymi słowy, Bóg ustanawia Abrahama nad Abimelechem. Więcej, mówi, i ten prorok będzie za ciebie się modlił, żebyś ty żył. Ten prorok, który narozrabiał, ten prorok, który się okazał kimś pozbawionym sumienia, szacunku do Boga. Zwróćcie uwagę, że jego status się nie zmienia. Bóg potwierdza dalej, to jest mój prorok. I ty się do niego musisz zwrócić o prośbę, żeby on pomodlił się za ciebie i ty wtedy może będziesz żył. Dziwne myśli. Czego ta historia ma nas uczyć? Myślę sobie, że ta historia nas uczy takiej jednej prostej myśli. Mianowicie, że Bóg troszczy się o Abrahama i kocha Abrahama nawet wtedy, kiedy on grzeszy. Bóg troszczy się o Abrahama, ułatwia życie Abrahamowi nawet wtedy, kiedy on grzeszy. To jest taka myśl niezbyt wygodna, bo ona nas zachęca do czego? Do grzechu. Ona nas zachęca do grzechu. No trochę możemy się dyskutować. No, tam jest kwestia pokuty, że ten sprawiedliwy jakby powrócił, to co? Znaczy sprawiedliwy jakby upadł, ale jakby upadł, to co? To zawsze może z powrotem wrócić, nie? Ale jakby zatrzymał się ten sprawiedliwy na upadku, to co? To już koniec, tak? Mamy wytrwać do końca. I tu nie chodzi o to, że Abraham przestaje wierzyć. On nie przestaje wierzyć przecież. On dalej wierzy Bogu, ale po prostu grzeszy. Najzwyczajniej w świecie grzeszy. A Bóg pomimo tego go z tej jego kabały wyprowadza, wyciąga. I myślę sobie, że to jest taka myśl, no właśnie, taka myśl niebezpieczna. I zanim będę mówić o tym niebezpieczeństwie, to chciałbym, żebyśmy ją przyjęli. Dlatego, że ja powiedział, że to tak naprawdę dowodzi, co to znaczy w praktyce Boża łaska. Czy Boża łaska jest zasłużona? Nie. Kiedy żyjemy pod łaską, to myślę, że oznacza to, że czasami z nami się dzieje dokładnie tak samo jak z Abrahamem. Narozrabiamy, nakręcimy, napsujemy, a pomimo tego Bóg nas weźmie i wyratuje. Trochę tak jak z synem marnotrawnym. Czy syn marnotrawny nie jest podobną historią?
Jest.
To jest może bardziej taka, wiecie, namacalna. My tam tylko słyszymy o tym synie marnotrawnym, że on tam stracił swój majątek na wszetecznicę i na jakieś inne rzeczy. No, ale to jest podobnego gatunku trochę historia tak naprawdę, kiedy nad tym myślimy. A więc to jest trudny wniosek, bo czujemy się zachęceni do grzechu. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy apostoł Paweł dyskutuje o łasce w liście do Rzymian, to czuje to samo, że łaska może nas zachęcać do grzechu. I mówi w 6 rozdziale, 1 wersecie, cóż wtedy powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska Boża obfitsza była? Tak? No taka logika, skoro Bóg nam i tak przebacza, tym bardziej jak grzeszę, tym bardziej Bóg okazuje chwałę swojej łaski, a więc Tak, czyli tak naprawdę grzeszmy ile możemy, bo tym bardziej okazujemy Bożą chwałę w Jego łasce, tak? Ktoś mógłby tak powiedzieć. No i pytanie, czy nie ma w tym pewnej logiki. Im bardziej Bóg nam przebacza, tym większa jest Jego łaska, tak? No właśnie, teraz ja bym powiedział tak. Zanim powiem coś, co nas powinno zastopować, to chciałbym powiedzieć o takich trzech myślach, żebyśmy nie odrzucali tej myśli, że Bóg nam błogosławi wbrew naszym grzechom, albo nawet pomimo tego, że grzeszymy, albo nawet wtedy, gdy grzeszymy. Po pierwsze, czy na tym nie opiera się nasza nadzieja chrześcijańska? Kim jesteśmy? Kim? Grzesznikami. Jesteśmy grzesznikami. Gdyby Bóg nam nie błogosławił w ten sposób, to byśmy dawno umarli. To jest pierwsza myśl. Druga myśl. Bez tego tracimy z oczu Boże Ojcostwo. Na czym polega Boże Ojcostwo w przypowieści o synu marnotrawnym? Nie na tym, że ten młody zasłużył sobie. Czy on zasłużył sobie na to przywitanie? No nie zasłużył sobie. Czy my zasługujemy sobie na przywitanie? Nie zasługujemy. Czy jak siadamy przy Wieczerze Pańskiej, zasługujemy sobie na to, że ta Wieczerza Pańska mówi nam o przyszłym świętowaniu z Jezusem Chrystusem wieczności? Też nie. Też nie. Warunkiem jest wyznanie grzechów, a nie bycie sprawiedliwym. Tak? I w końcu bym powiedział, że bez tej świadomości, że Bóg otacza nas troską, nawet wtedy, gdy grzeszymy, stajemy się faryzeuszami. Bo dochodzimy do błędnego wniosku, że Bóg nas otacza troską w zamian za nasze dobre uczynki. Czy to jest prawda?
Nie.
Nigdy to nie jest prawda. Nigdy to nie jest prawda. Więc musimy, myślę, przyjąć tą prawdę i musimy żyć tej prawdzie, że Bóg nam okazuje łaskę. Niemniej, i teraz, kiedy już przyjmiemy tą prawdę, musimy sobie uprzytomnić dwie rzeczy, które nas powinny hamować w grzechu. Po pierwsze, że Bóg swojej ojcowskiej miłości może wybrać nie to, że nas uratuje, ale to, że nas ukarze. I o tym mówi list do Hebrajczyków, tak? Przeczytam ten list, żebyśmy widzieli, że Bóg może wybrać różnie. To nie jest tak, że Bóg zawsze nam wszystko, wszelki pyłek nam z drogi, nawet jak grzeszymy, to nam zdmuchnie, tak? To nie jest tak, bo Bóg wybiera również w tej dyscyplinie, czy w tej miłości swojej do nas, wybiera również karanie. I tak naprawdę my do końca nigdy nie wiemy, co Bóg wybierze. Tak jak nasze dzieci nie zawsze wiedzą, co my wybierzemy. Czy wybierzemy im odpuścić, czy wybierzemy im dołożyć w tym momencie. Kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeżeli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. A więc Bóg nas karze. A więc kiedy grzeszymy, to nie bądźmy przekonani, a jestem dzieckiem Bożym, więc będzie dobrze. Nie wiemy tego. Tego nie wiemy. Może Bóg nam w tym momencie, tak jak Abrahamowi, w tym momencie może nam nas uratować, ale może nas po prostu ukarać za to, co zrobiliśmy. A więc nie bądźmy tacy pewni siebie i tacy luźni w podejściu do grzechu. To po pierwsze. A po drugie, jak powiedział, że jeśli jesteśmy naprawdę wierzący, to prawdziwa wiara skutkuje tym, że w sercu grzesznika pojawia się nowe pragnienie. I tym nowym pragnieniem jest uwielbienie Boga przez nasze święte życie. I o tym mówi apostoł Paweł w 6 rozdziale listu do Rzymian. Jakże mamy pozostawać w grzechu, skoro grzech nad nami nie panuje, tak? Skoro Bóg nad nami panuje, to ja nie chcę w tym, skoro ja chcę służyć Bogu, to nie chcę służyć grzechowi. To tak jakby ktoś powiedział, jakieś dziecko by powiedziało, wiem, że moi rodzice i tak mi wszystko przebaczą i dlatego ja mam ich kompletnie w nosie. Czy takie dziecko kocha swoich rodziców?
Nie.
Nie. A dzieci Boże, Boga, kochają. Dlatego jeśli naprawdę jesteśmy ludźmi wierzącymi, to pomimo tego, że jest Boża łaska, nie chcemy grzeszyć. Ja nie mówię, że zawsze nie chcemy grzeszyć. Nie mówię, że zawsze nam to wyjdzie. Ale takie jest działanie Ducha Świętego w odrodzonym sercu. Jeśli tego działania nie możemy w swoim sercu rozpoznać, to co? To jest z nami bardzo kiepsko. To albo udajemy, że jesteśmy ludźmi odrodzonymi, Albo dawno zapomnieliśmy o tym, kim jest nasz Ojciec, kim jest Bóg. Także tak bym to podsumował. Po trzecie, ta Boża troska o Abrahama jest widoczna w jego życiu i skłania osoby postronne do szacunku i błogosławieństwa. Ta troska Boża o Abrahama jest widoczna w jego życiu. Zobaczcie tutaj w 22 wersecie, połączę to, bo to jest dalsza część tej historii Abimelecha. W 22 wersecie Abimelech mówi, nie mówi, jesteś święty, ale mówi co? Bóg jest z tobą. On patrzy na życie Abrahama i widzi, że Bóg jest obecny w tym życiu. I dlatego, że widzi tego Boga działającego w życiu Abrahama, mówi, wiesz co? Ja chcę z tobą mieć przymierze. Ja chcę z tobą mieć przymierze. Ja się chcę z tobą dogadać. Ja nie chcę mieć w tobie wroga. Ja chcę, żebyśmy siebie nawzajem wspierali. I oni się zgadzają. Potem widzimy pewną sytuację, kiedy tak jak, nie wiem czy pamiętacie, z Lotem też były problemy z pasterzami. Tu się znowu pojawiają problemy z pasterzami. Ale oni się dogadują. Abraham mu to wynagradza, ale jakoś jest zażegnany ten problem pomiędzy nimi w bardzo praktyczny sposób. Ale dlaczego? Dlatego, że Bóg działa w życiu Abrahama. Bóg jest z tobą. I myślę sobie, że znowu to jest zachęta i pociecha dla nas. Przynajmniej dla mnie. Bo co z tego wynika? To z tego wynika taka myśl, że moje świadectwo nie tylko ja. Czasami słyszę takie myśli, że kiedy ludzie będą patrzyli na nas, to zobacz, to widzieli, jacy jesteśmy dobrzy i to ich skłoniło do tego, żeby przyjść do Boga. No ja sobie czasami myślę, ja tak jakoś nie mam takiego przekonania zawsze, że jak ludzie na mnie spojrzą, to dojrzą taką wspaniałą dojrzałość czy taką wspaniałą świętość. I to jakaś taka frustracja może się w tym momencie pojawić, że ja nie jestem dość dobry na to, żeby dobrze świadczyć o moim Bogu. Ale zwróćcie uwagę, że to nie jest to, że ja tylko z tym, co ja sam wygeneruję swoją własną świętością, świadczę o Bogu. Ale to Bóg, który jest obecny w moim życiu, świadczy o mnie. Czyli to nie jest ciężar cały na mnie. Oczywiście ja się muszę, powinienem się przejąć tym, tak, żeby być dobrym świadectwem. Ale ostatecznie moje świadectwo życia to nie jestem tylko ja, ale to jest też to, co Bóg niezależnie ode mnie robi w moim życiu. Myślę, że to jest bardzo pocieszające, że kiedy ludzie patrzą na nasze życie, to nie widzą tylko nas i naszej świętości, ale widzą również Boga, który po prostu błogosławi. I błogosławi, znowu bym powiedział, z łaski, tak? Błogosławi nie dlatego, że jesteśmy tacy super, ale błogosławi, bo nas wybrał, bo nas prowadzi, bo nas zachowuje. I myślę sobie, że to również jest, pamiętajmy o tym, pamiętajmy, że i myślę, że to jest pocieszająca myśl, że Bóg jest z nami, ludzie patrząc na nas, mogą się przekonać, niekoniecznie przez naszą świętość, chociaż ta świętość też się powinna pojawić, bo powinno nam na tym zależeć, ale mogą się po prostu przekonać, bo coś Bóg jest przy tym człowieku. Bóg go błogosławi. Pomimo jego grzechów go błogosławi. I to może być powodem, dla którego ta osoba zacznie się zmieniać w swoim życiu. Po czwarte, ta Boża troska, łaskawa troska Boga, który spełnia swoje obietnice, jest widoczna w narodzeniu Izaaka. Tutaj mamy od 1 do 7 wersetu opis tego, jak ten Izaak się rodzi. Nie wiem jak wy, ale ja czytam te 7 wersetów i tu nie widzę jakiejś wielkiej radości. Nie widzę jakiejś ekscytacji. Nie widzę, żeby tu było jakiś strasznie rozbudowany opis tego, jak się ten Izaak urodził. No narodził się. Abraham go obrzezał, a Sara co zrobiła? Ponarzekała tradycyjnie, tak? Zwróćcie uwagę, jak Sara reaguje. No niestety, nie reaguje jakoś. Chwała Panu, spełniła się Boża obietnica. Albo nareszcie mam syna obiecanego przez Boga. Boże, dziękuję Ci za to. Bóg wystawił mnie na pośmiewisko. Każdy, kto to usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. I co z tego wynika? 9 rozdziałów czekaliśmy na to dziecko. Ile trudu, ile wiary, ile różnych, no ile, może wyobraźcie sobie, ile oni przeżyli tego wszystkiego, a tak jakby nie potrafił się nim cieszyć. On przychodzi i nie potrafił się nim cieszyć. I taka moja myśl, jak patrzę na tych 7 pierwszych wersetów, że czasami czekanie tak bardzo nas nuży, że trudno nam się ucieszyć, kiedy przychodzi to coś, na co czekamy. Czasami to czekanie tak bardzo nas nuży, że nam jest po prostu trudno się ucieszyć. Teraz pytanie, czy to jest niewiara? Można dyskutować. Mi przyszedł taki na myśl werset, który no nieraz gdzieś tam, kiedy czytam przypowieści Salomona, to myślę, że jest, no, widzę jego prawdziwość. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. I być może tak samo było z Sarą. Że ona już tak długo czekała, że ona już nie potrafiła się cieszyć tym dzieckiem. Przynajmniej na początku. Było jej po prostu ciężko. I myślę sobie, że Bóg jej za to nie ukarał. No nie czytamy tutaj, żeby ją za to ukarał. I druga myśl. Popatrzcie, że ta radość w końcu przychodzi. W wersecie 8 Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. Nie musiał jej wyprawiać. Czyli być może z czasem, kiedy zobaczyli to dziecko, że się rozwija, że sobie rośnie, że biega, nie wiem, że do nich zagaduje, że się bawi, ta radość, ta wdzięczność, to wszystko, co gdzieś tam było stłumione w tym sercu, to się zaczęło w nim pojawiać. I ta radość, i ta wdzięczność, i ten pokój, i to zadowolenie, to wszystko się zaczęło w niej i w nim pojawiać. Tak? On też myślę, że mógł różnie na to patrzeć. Miał już przecież syna swojego, prawda? Ta Sara nie miała syna, on już miał. Ale z drugiej strony widzimy, że on chciał tą wielką ucztę wyprawić. Ewidentnie mu się to podobało. To chciał uczcić ten moment. Chciał się cieszyć tym swoim synem. A więc myślę, że taka myśl, która gdzieś mi się tu pojawia, że czasami po prostu trzeba czekać na Boga. On działa w nas w czasie. I może czasami w tym momencie, kiedy czegoś doświadczamy, nie potrafimy się z tego cieszyć. Ale to przyjdzie. To przyjdzie. Liczmy na to i czekajmy na Boga, żeby On nam tą radość w sercu wzbudził. I w końcu po piąte, Bóg spełnia swoje obietnice w trudny dla Abrahama sposób. To jest werset od 8 do 21. Jaka była Boża obietnica? Że będzie miał syna. A z kogo?
Z
Sary. Czyli w jaki sposób Bóg będzie swoją obietnicę spełniał? Ilu ma synów? Dwóch ma. Jakich ma? Ismaela i Izaaka. To przez którego Bóg będzie spełniał swoją obietnicę? Przez Izaaka. A co z tym Ismaelem? No właśnie. Wyobraźcie sobie tego Abrahama. Tu ma swojego pierworodnego, z którego się na pewno cieszy, bo widzi siebie, tak? Jego syn? Jego syn. Ten jego syn go cieszy i jest pierworodny. Ale nie może być pierworodny, bo kto? Ta obietnica się musi spełnić przez syna Sarę, czyli przez Izaaka, tak? I myślę sobie, że jak patrzymy na 11 werset, słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi, a literalnie jest powiedziane, że Abraham uznał je za bardzo złe, wyjątkowo złe to słowo Sary uznał, że ma wypędzić Hagar i jej syna. On go kochał. Abraham kochał swojego syna. Po prostu to był jego syn. Sara go nie kochała, ale Abraham go kochał. Kogo winą to było? Sary, tak? To Sara wykombinowała to wszystko. Przecież to nie była wina ani Hagar, ani Abrahama. To była wina Sary. A teraz Sara chce, żeby co? Żeby go wypędzić. I on ewidentnie uważa, to jest niesprawiedliwe, to jest nieuczciwe, to nie jest dobre. To jest złe, nawet bardzo złe. Co ty mi mówisz, Saro? I Sara ewidentnie to robiła z czego? Z zazdrości, z zawiści, ze złości. Bardzo brzydkie jakieś w sercu miała motywację. Ale Abraham co powiedział do niego? Posłuchaj Sary. Przepraszam, Bóg. Co Bóg powiedział do Abrahama? Posłuchaj Sary. Posłuchaj Sary. Myślę, że Abraham nie był w stanie sam tej sytuacji rozwiązać emocjonalnie. Nie był w stanie wydziedziczyć Ismaela. Nie był w stanie. I Bóg posłużył się złością, zawiścią Sary, żeby zmusić Abrahama do tego, żeby zrobił to, co należało zrobić, czyli żeby tego Ismaela jednak wydziedziczyć, oddalić razem z Hagar. Myślę, że było to bardzo dla niego trudne. Ten 14 werset. Wstał więc Abraham wcześnie rano, wziąwszy chleb i bukłak z wodą dał Hagar. Włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. Myślę, że to było bardzo, bardzo, bardzo ciężkie dla niego. Tracił swojego syna wczesnego ranka. To było tak trudne, że gdzieś doczytałem, że zarówno muzułmanie, jak i Żydzie mają taką wielką opowieść, no tego w Biblii nie ma, ale powiem wam to, bo to dosyć ciekawe jest, że podobno Abraham później, co ciekawe, że obie religie się zgadzają w tej opowieści, to jest też taka dosyć ciekawa sprawa, że Abraham później chciał zobaczyć swojego syna, wynegocjował z Sarą, że może tam pójść i Sara powiedziała, że możesz pójść odwiedzić swojego syna, jeśli nie będziesz schodził z konia. No czy tam z wielbłąda może z wielbłąda. No i on jedzie do tego Ismaela i patrzy, widzi żonę i ta żona ani go nie przywitała, ani mu nic dobrego nie powiedziała, odburknęła, a Ismaela nie było. Więc powiedział tylko, że prosi, chciał, żeby przekazała swojemu mężowi taką myśl, zmień próg swego domu. Swojej synowej. A co powiedziałem? W każdym razie, no i ona rzeczywiście powiedziała, przekazała swojemu mężowi, czyli Ismaelowi, no był tu taki człowiek, a on, no to znowu opowieść, tak? Że on jakby rozpoznał, że jego ojciec był, no i usłyszał, że ma zmienić próg swego domu, czyli uznał, że ma zmienić tą żonę. Przychodzi Abraham drugi raz i jego synowa druga, żona Ismaela, przywitała go, mimo tego, że on nie mógł z tego wierzchowca swojego zejść, nakarmiła, ugościła, no i on tym razem powiedział, że próg twojego domu jest solidny. No i dzięki tememu Ismael jakby docenił, jakby o co chodzi w tej całej historii? Chociaż ona pewnie jest nieprawdziwa, chociaż nie wiemy, ale no na pewno nie jest natchniona, nie wiemy, czy jest prawdziwa. Chociaż myślę, że to, że obie religii coś o tym mówią, no to może o czymś świadczyć, ale nie musi. Ale ciekawe jest to, że one świadczą o tym, że zarówno Żydzi, jak i muzułmanie chcieli, żeby ten Abraham jakoś bardzo okazał swą miłość temu swojemu synowi, tak? Że gdzieś dla nich to było tak ciężkie, że on go po prostu pozostawił w tym wersecie, że próbowali jakoś tą historię dopisać, dopowiedzieć. Chociaż Biblia tego nie mówi i wcale tego nie możemy sobie tego dopowiedzieć. Ale co, myślę, ta historia nam pokazuje? Pokazuje nam to, jak to jest trudne w tym momencie tą historię zakończyć. To jest bardzo trudne w tym wersecie historię Abrahama i Ismaela zakończyć. Natomiast myślę sobie, że odpowiedź na tą trudność pojawia się w następnych fragmentach. Po pierwsze, ja powiedział tak, w 13 wersecie zwróćmy uwagę, że Bóg zapewnia Abrahama o błogosławieństwie dla Ismaela. Bóg mówi, ja kocham twojego syna. Ja go nie zostawię. Ja go błogosławię. Pomimo tego, że jestem wierny swoim obietnicom i moje błogosławieństwo przejdzie na Izaaka, twojego syna z Sary, to ja tego Ismaela nie pozostawię samemu sobie. Ja go kocham, ja o nim pamiętam. I więcej, kiedy czytamy tą całą historię później o Hagar, która siedzi na tej pustyni, znowu jest sama, znowu płacze, znowu to dziecko może stracić. Znowu przychodzi do niej Anioł Boży. I znowu ten Anioł Boży ją ratuje. Czyli innymi słowy, ja bym powiedział tak. Jaka zasada z tego wynika, myślę. Taka, że Bóg przejmuje odpowiedzialność, kiedy zmusza nas do trudnych decyzji. Bóg przejmuje, on przejął odpowiedzialność za Ismaela. Powiedział, ty nie będziesz już mu ojcem, ale ja mu dalej będę błogosławił. Ja mu dalej będę ojcem. Ja w jakiś sposób za ciebie będę jego ojcem. Ja się będę o niego troszczył. Nie myśl, Abrahamie, że ja cię w tym momencie, ja cię stawiam w bardzo trudnym momencie, ale ja go nie pozostawię. Ja będę mu ojcem. Bóg staje się ojcem dla Izmaela, kiedy sprawia, że musi przestać nim być Abraham. I myślę sobie, że z tego taka myśl dosyć pocieszająca wynika, znowu dla mnie, że kiedy Bóg zabiera nam kogoś bliskiego z naszych rąk, to nie oznacza, że wypuszcza go ze swoich. I czasami tak może być. Czasami tak może być. Myślę, że w pewnym sensie chyba każdy, bo tak trochę przewiduję tutaj, bardziej do starszych braci i sióstr się mogę odnieść, że być może tak jest, kiedy czasami, nie wiem, dzieci nasze dziś odchodzą, tak? I tak naprawdę no nie mamy już kontroli nad tym, tak? Co się będzie w ich życiu działo. Nie potrafimy tego. Tracimy tą sferę kontroli, którą mieliśmy jakiś czas, czy tą sferę wpływu. Możemy coś pomagać do pewnego stopnia, ale tylko do pewnego stopnia. Ale myślę, że możemy mieć tą nadzieję, szczególnie jako ludzie wierzący, dla wierzących dzieci, że Bóg się w jakiś sposób będzie dalej o te nasze dzieci troszczył, tak? One z naszych rąk wychodzą, ale nie wychodzą z Bożych rąk. A więcej, ja myślę, że i wierzę w to, że nawet niewierzące dzieci, wierzących rodziców, też jest dla nich większa nadzieja zawsze. Przez nasze modlitwy i przez to, co my, przez nasze świadectwo, przez nasz wpływ, niż dla innych ludzi, których po prostu nie wiemy, jaki Bóg ma dla nich plany. A więc podsumowując, Bóg działa dziwnie, kiedy patrzymy na te dwa rozdziały. Myślę, że się zgodzicie. Każdy z tych przykładów jest dziwny. Na dworze Abimelecha jest inaczej, wobec Hagar i Ismaela jest inaczej, wobec narodzenia Izaaka jest inaczej. Więc Bóg działa dziwnie. Bóg wykorzystuje grzech dla swoich planów w dziwny sposób. Zarówno grzech Sary, jak i grzech Abrahama. Ja bym powiedział, to nas nie powinno do niego zachęcać. Mam nadzieję, że was zniechęciłem do tego, żebyśmy w taki sposób na to patrzyli. Ale jednocześnie jest to pocieszające i konieczne, abyśmy nie byli faryzeuszami. Aby pamiętać, że Bóg jest łaskawy, wierny swoim obietnicom. Amen. Postańmy i pomódlmy się.